Ciao ragazze, ragazzi, przy mikrofonie Hubert Czemierowski. Zaczynamy 31. w tym sezonie Calcio Fantasy. I zacznę go nietypowo, bo od życzeń. Zazwyczaj, jak wiecie, życzenia są na koniec odcinka, ale ponieważ wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, Święto Kobiet, to chciałem z tego miejsca i już właśnie w tym momencie życzyć każdej Fanta Allenatore, czy też Fanta Allenatrice, bo takie ładne określenie też można w języku włoskim spotkać, jak najlepszych wyników waszych drużyn, jak najtrafniejszych wyborów, jeśli chodzi o skład, kapitana, rezerwowych i przede wszystkim bardzo dużo radości i satysfakcji z bycia w naszej grupie, zabawy w Calcio Fantasy na platformie Real Fevre. I też satysfakcji i przyjemności w wysłuchaniu tego odcinka, do którego serdecznie wszystkich zapraszam. A w dzisiejszym Calcio Fantasy tradycyjnie nie zabraknie najlepszych na swoich pozycjach zawodników w 27. kolejce, 11 minionej kolejki podliczonej, jak chodzi o budżet i hipotetycznie zdobyte punkty, zapowiedzi szczegółowej kolejki 28. Małych polecajek, tym razem postanowiłem je przy okazji zapowiedzi meczów, parę nazwisk, nie przy każdej może parze, ale parę nazwisk też Wam dać pod rozwagę. No a dzisiejsza ciekawostka oczywiście będzie związana z Dniem Kobiet również i chciałem trochę opowiedzieć Wam o tym, dlaczego określenie mimoza, pejoratywne dosyć, jeśli chodzi o określenie dziewczyny, kobiety w języku polskim, wcale w Italii źle się nie kojarzy, a wręcz odwrotnie. Zapraszam serdecznie. Ciężka to była ta 27. kolejka, nie tylko ciężka dla mnie ze względu na sympatie klubowe, ale też chyba ciężka, jeśli chodzi o obsadę składów. Zaraz zresztą zobaczycie, że te wyniki jakieś oszałamiające punktowo nie były w porównaniu z poprzednimi seriami gier, ale można było całkiem przyzwoity skład też zmontować, co niektórym się zresztą świetnie udało. Zacznijmy zatem oczywiście od najlepszych zawodników na swoich pozycjach, tradycyjnie od bramkarzy. Cztery nazwiska tutaj na siódemkę i to będzie Mike Mignon z Milanu, to będzie Terracciano z Fiorentiny, Wania Milinkowicz Savic, bramkarz Torino i Lorenzo Montipo, bramkarz El Lasu Verona. A najlepszym bramkarzem, pomimo przegranej swojej drużyny i braku czystego konta, tym razem okazał się Wojciech Szczęsny, dzięki obronie, co zresztą też niewiele dało, rzutu karnego wykonywanego przez Wiktora Osimena, i Wojtek Szczęsny 8 punktów w tej kolejce zarobił. Teraz obrońcy. No, z obrońcami tutaj na siódemkę to długa dosyć lista. To między innymi obrońcy Torino, Raul Belanova, Massina, to 7 punktów również Teo Hernandez, Cristiano Biraghi, Cabal, Paweł Dawidowicz 7 punktów, Vasquez 7 punktów. Na ósemkę między innymi Alessandro Buongiorno, Milenkowicz, Nikola Milenkowicz z Fiorentiny, Buongiorno oczywiście Torino, Augello również 8 punktów. Na dziewiątkę Diego Coppola i dwóch obrońców już z dwucyfrową wartością przy swoich nazwiskach za 27. kolejkę to Alberto Dossena i Camara z Udine. To są dziesiątki. To tak by wyglądało. Pomocnicy. Pomocnicy również od 8 punktów zacznę. 8 punktów Jakub Jankto, 8 punktów Federico Chiesa, 8 punktów Leandro Paredes, 8 punktów Tovin również, 9 punktów Kwicza Kwaratskhelia, Ademola Lukman 9 punktów, 10 punktów Luis Ferguson z Bolonii i najlepszy wynik, i to będzie w ogóle najlepszy wynik też indywidualny w tej kolejce, Paulo Dybala 12 oczek Argentyńczyk uzyskał. Kolejny świetny występ pomocnika Romy. Jeśli chodzi o napastników, to tak, 6 punktów Okafora, 8 punktów Joshua Zirkze, 9 punktów Walid Chedira, z Frosinone, 10 punktów Alexis Sanchez, między innymi dzięki temu, że Lautaro Martinez oczywiście oddał Chilijczykowi rzut karny ku oczywiście zdziwieniu i też pewnie irytacji wielu fantalenatorii, którzy Lautaro Martineza postawili, a ja nawet na kapitanie. I najlepszym napastnikiem w tej kolejce okazał się Romelu Lukaku z 11 punktami. Przystępujemy zatem do prezentacji jedenastki 27 kolejki. Tym razem zagra ona w systemie 3-4-3. W bramce Wojciech Szczęsny, 8 punktów, kosztuje 5 600 000. Polak, bramkarz oczywiście Juventusu. Obrona Diego Coppola z Elasu Verona, 9 punktów, 4,5 miliona. Drugim obrońcą Alberto Dossena z Cagliari, 10 punktów, 4 miliony 300 tysięcy kosztuje. I trójkę, trzeci obrońca, trójkę tę uzupełnia Asane Kamara z Udinese, również 10 punktów i 4,5 miliona. Czwórka w pomocy, Kwicza Kwaratskhelia, oczywiście Napoli, 9 punktów, 11 milionów 700 tysięcy. 9 punktów również Ademola Lukman z Atalanty i kosztuje 9 milionów, Nigeryjczyk. 10 punktów Louis Ferguson, 6 milionów kosztuje pomocnik Bolonii. I nasz kapitan w tym tygodniu, i chciałem tutaj odnotować, że to jest drugi z rzędu raz, kiedy Paulo Dybala zostaje kapitanem. Tym razem 12 punktów, to jest najlepszy wynik indywidualny. Oczywiście 24 na kapitanie, kosztuje Paulo Dybala 10 milionów 600 tysięcy. Trójka w ataku, to się rzadko zdarza, przyznacie. Walid Cherira z Frosinone, 9 punktów, 5,5 miliona. 10 punktów Alexis Sanchez, Chilijczyk, napastnik Interu, 10 punktów, 8 milionów. I trzecim napastnikiem z 11 punktami będzie napastnik Romelu Lukaku, 11 punktów, 9,5 miliona. Całość tej jedenastki daje nam w tym tygodniu 119 punktów, a kosztuje 79 milionów 200 tysięcy. 119 punktów, no to nie najwięcej, już ostatnio bywały jedenastki grubo powyżej 130 punktów. To też pokazuje, że to nie była taka łatwa kolejka, jeśli chodzi o obstawienie. Ktoś pytał na grupie facebookowej, jaki będzie przeciętny wynik dla wszystkich drużyn włoskiego fantasy na platformie Real Fever, to 41 punktów tylko, to rzeczywiście niewiele. Maksymalny z kolei wynik w tej kolejce to punktów 81 i była to drużyna z naszej ligi, klub ACM, czyli AC Milan, Grześka, 81 punktów właśnie i też pierwsze oczywiście tym samym miejsce w tym tygodniu. To może przeczytam 6 najlepszych zespołów z tego tygodnia. Tym samym będą to oczywiście drużyny, które również prowadzą w klasyfikacji marca, bo to była dopiero pierwsza kolejka tego miesiąca. I właśnie na pierwszym miejscu klub ACM, Grześka 81 punktów. Na drugim miejscu w zeszłym tygodniu Fiorentina 1926, Allenatore Krzysiek 76 punktów. Na trzecim miejscu Ptaszki 75 punktów. Na czwartym Mister Allegri 74 punkty. Na piątym Matt BBA 73 punkty i na szóstym Milan Deli 72 punkty. Do przypomnienia powiem jeszcze, że w ankiecie, która zawisła dwa odcinki temu, zdecydowaliście, że nagrodami w rundzie wiosennej będą koszulki. Koszulki wczoraj czy przedwczoraj zostały wrzucone, projekt koszulki został wrzucony na naszą grupę facebookową. Mam wrażenie, że przyjął się dosyć entuzjastycznie, w związku z tym już jedna koszulka do Łukasza, czyli trenera drużyny FC Zaklinacze, która to wygrała klasyfikację lutego, już się produkuje i niedługo do Ciebie, Łukasz, trafi. No a pozostali teraz walczą o te koszulki. Pytacie, czy będą dostępne regularnej sprzedaży w sklepie. No o tym jeszcze dyskutujemy z Filipem i z Marcinem, ale oczywiście dam znać, jak to zrobić, bo z jednej strony chciałbym utrzymać pewną ekskluzywność tej nagrody, żeby to było taką fajną pamiątką. Z drugiej strony widzę, że wzór się spodobał i też pewnie fajnie byłoby taką większą społeczność calcio fantasy maniaków budować i się może kiedyś spotkać nawet przyodzianych w te trykoty Amici Sportivi właśnie z motywem Calcio Fantasy, no ale to jeszcze zaczekajcie, tutaj sobie podyskutujemy. Dobra, klasyfikacja generalna w związku z tym w naszej lidze. Nasza liga od 2 tygodni liczy sobie 1154 drużyny, tutaj się nic nie zmieniło w przeciągu ostatnich 7 dni. I w klasyfikacji generalnej niezmiennie już od kilku kolejek drużyna Rinos Eleven 1816 punktów, to jest lider. Już z dosyć znaczącą przewagą nad drugim zespołem Simply Red 1777 punktów. Na trzecim miejscu Chilmarian 1773 punkty. Na czwartym drużyna Jack 1748. Na piątym drużyna Maciejewski 1744 punkty. I na szóstym drużyna Gwiezdne Byki 1742 punkty. Makaroniarze, czyli moja eksportowa drużyna, w tej kolejce 54 punkty i w generalce 13 miejsce. No, było już lepiej w pewnym momencie, gdybym dał Paulo Dybali opaskę, a nie Lautaro Martinezowi, to pewnie nawet to 9 miejsce, które w pewnym momencie gdzieś tam miałem chyba w sobotę, dałoby się utrzymać, a tak muszę powiedzieć, że trochę się obraziłem na graczy Interu, bo mnie cała trójka w postaci Dumfriesa, Pawarda i Lautaro Martineza właśnie zawiodła, no ale cóż, tutaj trzeba kombinować. Wiem, że na przykład Piotrek tutaj się wiele razy wypowiadał, gra w ogóle bez zawodników Interu, tutaj wcześniej też przywołałem historię jednego z trenerów, który konsekwentnie od którejś kolejki tych zawodników lidera Serie A nie posiada w składzie. No można spokojnie nawet wygrać całą ligę, nie posiadając liderów. Myślę, że mądrze inwestując nawet w zawodników tańszych i z tych klubów, które są niżej w tabeli. No dobrze, w takim razie przechodzimy do zapowiedzi już 28 kolejki. 28 seria gier rozgrywana od piątku 8 marca do poniedziałku 11 marca, więc długim takim przeciągu. Zaczynamy spotkaniem o 20:45 w piątek 8 marca, mecz Napoli-Torino. No duet tutaj komentatorski Święty Marcin, czyli Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski. To już kiedyś na temat ulicy w Poznaniu tutaj debatowaliśmy. Napoli bez trójki najprawdopodobniej, znaczy tutaj ta trójka, to nie powinno się nic zmienić. Chociaż oczywiście ten pierwszy mecz ma ten przywilej dla trenerów, którzy czekają do samego końca, czyli to tam do tej 20:30, gdzie będzie deadline, że można jeszcze podejrzeć sobie składy, ale tak, w Napoli na pewno tej trójki nie zobaczymy, to jest Cyril Ngonge, to jest Kajuste i Rahmani. Zagrożony zawieszeniem za kartki jest Macocchi. Podobno do pierwszego składu wchodzi od pierwszej minuty Zieliński. No i trójka z przodu: Politano, Kwicza, Kwaratskhelia, Osimhen, to pewniacy. Jeśli chodzi o Torino, zawieszony na to spotkanie za kartki Ricci. Nie zobaczymy oczywiście Peras Hursa, Tameze, Lovato i Ilicza. No to jest ta ostatnia kontuzja i w związku z tym za Ilicza wchodzi na pewno Carolinetti. Tutaj koniecznie za niego wchodzi, ale będzie miał w związku z tym pewne miejsce w składzie. Obrona Torino, która też ostatnio całkiem fajne punkty przynosi, podobno w zestawieniu Gigi Buongiorno, Rodriguez, który wrócił niedawno, no i oczywiście Raul Belanova, to już wiele razy polecany. I oprócz tego jeszcze raczej Massina niż Lazaro i Sanabria z Zapatą, prawdopodobnie z Duanem Zapatą w ataku. No tak, to spotkanie piątkowe. No jestem ciekaw, czy Napoli, podbudowane na pewno zwycięstwem z Juventusem u siebie, pomimo tego, że Juventus dosyć dużo sytuacji miał i marnował je na potęgę, ale z kolei przed rewanżem z Barceloną w Lidze Mistrzów, więc gdzie tutaj te siły rzucić, a jeszcze tutaj stawka jest dodatkowa, bo bo w przypadku awansu Napoli zapewnia sobie z kolei udział w klubowych mistrzostwach świata, bo tutaj był warunek, że i Lazio, i Napoli nie może przejść do następnej rundy, żeby Juventus z kolei mógł reprezentować Włochy w tych klubowych mistrzostwach świata. No bardzo to skomplikowana układanka, ale Napoli ma tutaj, myślę, podwójną motywację, jak nie potrójną, bo jeszcze finanse za tym idą. Sobotę zaczynamy o 15:00, to są znów dwa spotkania i pierwsze spotkanie Cagliari-Salernitana, komentarz Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. W Cagliari nieobecny, no dosyć długa lista, Marco Mancozu, Hatzidiakos, Sulemana, Pavoletti, Petania i Zitolu-Wumbo. W ataku w związku z tym najprawdopodobniej Oristanio, który wrócił, i Gianluca Lapadula. Zagrożeni zawieszeniem za kartki, czyli Difidati, to Alberto Dossena i Nathan Nandes. W Salernitanie czwórka nieobecna to jest Dziomber, Pierozzi, Pirola i Boateng. Dziomber byłby też Difidato, ale tu go zbytnio nie rozpatrujemy, ponieważ i tak nie zagra. No wydaje się, że tutaj Salernitana raczej będzie miała ciężką przeprawę, bo tam na tej Sardynii się gra nie najłatwiej, ale z drugiej strony, jeśli w ogóle chcą jeszcze myśleć o tym, żeby w Serie A pozostać, no to tam jakieś punkty powinni przywieźć, no bo jeszcze ich czekają trudniejsze mecze. No tutaj może pierwsza polecajka z Cagliari, to jest ciekawy zawodnik, ostatnio łapie formę, to Jakub Young, to znany jeszcze z występów, no chociażby w Sampdorii kiedyś, i tutaj możecie sobie zobaczyć, jeżeli wam jakiegoś pomocnika brakuje w miarę takiego budżetowego. Drugi mecz o 15:00 to spotkanie Sassuolo z Frosinone. I teraz tak, najpierw jeśli chodzi o gospodarzy, to tak, trójka nieobecnych, Viti, Obiang, no i oczywiście Domenico Berardi, fatalny uraz, zerwane ścięgna Achillesa, to jest koniec sezonu i nie tylko sezonu, a najprawdopodobniej 2025 to dopiero będzie jakiś realny czas, kiedy on wróci, i niewykluczone, tutaj wszyscy przepowiadają, że może wrócić w realiach Serie B, więc życzymy powrotu do zdrowia, no i też kadra Italii w związku z tym doznaje poważnego osłabienia, bo jednak Domenico Berardi sporo zawsze dawał. Difidati w drużynie Sassuolo to czwórka, Josh Doig, Pedersen, Torstev i Martin Erlich. Jeśli chodzi o Frosinone, to nie zobaczymy piątki zawodników, Markica, Arui, Bonifacji, Oyono i Lusuardi. Difidato byłby też Oyono, ale go i tak nie będzie, bo jest kontuzjowany, i tutaj no też taki pojedynek, jeśli Sassuolo chce coś osiągnąć, nie wiem jak ten brak kapitana na nich wpłynie, to, no to z Frosinone u siebie, to też wydaje się, że jeszcze ten mecz jest z kategorii tych, gdzie można o punkty powalczyć. Winny jestem jeszcze obsadę komentatorską tego spotkania, Julian Kowalski, Tomek Zieliński. Lecimy dalej z sobotą i tutaj no hicior, czwarty z pierwszym, Bologna-Inter, spotkanie wagi ciężkiej, komentarz Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski, Bologna bez Carlsona i Suamuro. Difidati to dwójka ważna, Riccardo Calafiori i Alexis Salemakers, z czego Salemakers raczej ostatnio był tym rezerwowym wchodzącym. Prawdopodobnie duet w obronie tym razem, no tutaj Thiago Motta sporo rotuje, ale ma wyjść taki chyba najpewniejszy, czyli sam Bełkema, no to on jest w ogóle nie do ruszenia, i właśnie Ricky Calafiori. No jeśli chodzi o jakąś polecajkę, no to tutaj może jakiegoś wielkiego odkrycia nie będzie, bo wiem, że sporo graczy tego zawodnika, a jeśli nawet nie ma w składzie, to na pewno jest w orbicie zainteresowań, to Luis Ferguson, myślę, kluczowy pomocnik dla Bolonii, no obok Zirkze to taki bardzo pewny wybór, wydaje mi się, jak chodzi o Bolonię. No i teraz pytanie, co z Interem, czy na ile Inter potraktuje to spotkanie priorytetowo, bo z jednej strony bardzo bezpieczna przewaga nad Juventusem, nad Milanem, nad całą resztą stawki w obliczu z kolei spotkania rewanżowego z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. No więc tak, tutaj nawet posiłkowałem się informacjami z twitterowego konta Inter Polonia. Bardzo dziękuję, chłopaki, bo wiem, że wy też dobrą robotę robicie, i ja sobie też patrzę na klubowe serwisy, bo często to są najbardziej aktualne informacje. Jeśli chodzi o nieobecnych, no takich na 100%, to Cuadrado i Stefano Sensi, no ale to nie są jakieś nazwiska, które Inter jakoś bardzo by w tej chwili potrzebował. Oni są długo, Cuadrado jest długo kontuzjowany, Sensi też nawet było przecież, była taka jakaś tam szansa, że on odejdzie w zimowym mercato. Natomiast tak, Difidati to Lautaro Martinez i Mkhitaryan. Podobno w pierwszym składzie ma zagrać Marcus Thuram i Acerbi. Odpoczywać ma, i to według właściwie wszystkich serwisów, Hakan Calhanoglu. Być może też będzie odpoczywał Di Marco, bo tutaj jest jeden serwis podaje, że ma zagrać w pierwszym składzie, drugi, że nie. Ma być dostępny Fratesi, najprawdopodobniej Bisek za Pawarda raczej, więc to są takie tutaj wybory trenerskie, ale na ile Inter jakby będzie rzeczywiście mocno tutaj się spinał na Bolonię, to nie wiem. I ja się, tak jak mówiłem, ponieważ już trochę obraziłem po ostatnich kolejkach, zwłaszcza ostatniej na zawodników Interu, no to się w ogóle też zastanawiam, czy tutaj w ramach tych dostępnych transferów się jakoś z jednego przynajmniej nie wycofać. I sobotę kończy spotkanie o 20:45 Genoi z Moncą, komentowane przez Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka. W drużynie Genoi zawieszony za kartki na to spotkanie jest Vasquez. Nie zobaczymy trójki: Maturo, Ankeje i Hapsa. Difidati to Matteo Retegi, Sabelli i Strootman. W Moncy trójki również nie zobaczymy: Danilo Di Ambrosio, Caprari i Vignato są niedostępni, a Difidati to Bondo i Gagliardini. No i Genoa. Wiem, że sporo osób wybiera Martineza, bramkarza Genoi, do składu, bo to dosyć dobra inwestycja, niedroga, przynajmniej na tego drugiego bramkarza to zawsze. Zresztą ostatnio nawet o nim się jakoś tam pisało, że się jest przymierzany do trochę silniejszych klubów. Monza w miarę ma bezpieczną pozycję, więc jakby nawet w przypadku jakiejś straty punktów w Genui to nie będzie jeszcze wielkiego lamentu, ale no jestem ciekaw. No tutaj Alberto Dossena wydaje się jakimś takim sensownym zawsze wyborem, zwłaszcza że on bardzo mało kosztuje, a on potrafi i bramkę strzelić, i czyste konto też Genoa u siebie może zachować, także jest do rozważenia ewentualnie. Niedziela 12:30, no i taki mecz jak na 12:30 przestało, czyli Lecce Hellas Verona, komentarz Julian Kowalski, Tomek Zieliński. W drużynie gospodarzy trójka nieobecnych: Brancolini, Dermaku i Kaba. Difidati też trójka: Pontus Almqvist, Lamek Banda i Hansa Rafija. W Hellasie no za kartki wypadł Paweł Dawidowicz, więc go nie będzie na pewno, i kontuzjowani Cruz i Berardi. No to Berardi to w ogóle wygląda na to, że to nazwisko jakieś ściąga na siebie nieszczęścia. Difidati dwójka również w drużynie z Werony to Folorunso i Maniani. No i tutaj wygląda na to, że dobrym, to już wiem, że wcześniej inwestowała w taką opcję, to wybór do ataku Karola Świderskiego, bo ostatnio gol, teraz wszędzie awizowany w pierwszym składzie z Noslinem, i Lecce ukuć, to nie jest jakiś wielki problem, tu może być w ogóle sporo goli, ciekawe, sporo goli, a potem się skończy 0-0, ale ten Świderski to jeśli rzeczywiście chcecie grać trójką na przykład napastników, to jest fajny wybór, niewiele kosztujący, a jakieś szanse tutaj na bramkę daje. Karol zresztą jest takim napastnikiem, który rzeczywiście jakby bardzo ma taką zdolność znajdywania się w polu karnym, gdzieś te piłki do niego trafiają. To finalizacja też jest niezła. On też potrafi z błędów korzystać, tak jak w ostatnim meczu chociażby widzieliśmy. O 15:00 spotkanie Milanu z Empoli, komentowane przez Michała Grzyba i Piotra Czachowskiego. W drużynie Rossonerich zawieszeni na to spotkanie dwaj zawodnicy, Florenzi i Rafa Leao. Nie będzie tylko Tommaso Pobegi, więc to jest nie najgorsza wiadomość dla Stefano Piolego i dla kibiców drużyny Milanu. Difidati trójka: Ruben Loftus-Cheek, Musach i Theo Hernandez. Muszą na kartki uważać. W Empoli jednego zawodnika na 100% nie zobaczymy, to jest Grassi. Difidati trzech: Fazzini, Grassi właśnie, ale jemu ta żółta kartka nie grozi, bo i tak nie wystąpi, Malech. No kogo tu można byłoby polecić z tej pary? No być może Okafora, bo wygląda na to, że on wyjdzie w pierwszym składzie razem z Oliwierem Giroud. Ostatnio bramka i ostatnio w ogóle dobra forma. Nawet tam go też Sosfanta podaje jako takiego zawodnika na fali wznoszącej. Także ewentualnie jeśli o jakimś innym napastniku myślicie, bo też ja ostatnio mam taką też sytuację, że się zastanawiam, czy się kręcić wokół tych samych nazwisk, czy nie popróbować czegoś innego. I ten Okafor może być wcale nie najgorszym wyborem. 18, no drugie spotkanie z tych gatunku, tych ciężkich, mówimy o niedzieli, to Juventus-Atalanta, no tym razem drugi z piątym. Tu mieliśmy pierwszy z czwartym, tu mamy drugi z piątym. Juventus-Atalanta, komentarz Dominik Guziak-Piotr Dumanowski. W Juventusie zawieszony na to spotkanie oczywiście Dusan Vlahović za kartki, to już wiedzieliśmy po spotkaniu w Neapolu i pewnie to pamiętacie. Nie zobaczymy, tak, no De Sciglio na pewno, Mattia Perin na prawie na 100%, tam gdzieś się pojawia jako znak zapytania, on pewnie i tak nie miałby szans na występ. Adrien Rabiot też na 100% go nie będzie, bo tamta rehabilitacja się przedłuża po tym złamanym paliczku jednego z palców od stopy. Być może zdąży wykurować się na to spotkanie Weston McKennie. Zobaczymy. Ma być podobno Danilo, ma być znowu Alcaraz w pierwszym składzie, nie wiem czemu, ale to już wybory Massimiliano Allegri'ego, to trudno za nim trafić. Jeśli chodzi o Atalantę, również jeden zawieszony to jest Emil Holm za kartki, a nie ma żadnych kontuzjowanych, a jest trzech defidatich, Davide Zappacosta, Martin Derun i Ademola Lukman. I tutaj, no tutaj to wygląda na to, że Atalanta chyba z trzema punktami wyjedzie z tego Allianz Stadium. Tak mi się jakoś wydaje. Nie chcę być tak zwaną złą Kassandrą, ale Atalanta trochę się wczoraj oszczędzała w Lidze Europy. Nie wyszła takim pierwszym garniturem i pomimo jakiejś dużej bardzo przewagi w tych expected goals tylko, a może aż w sumie, bo mają jeszcze rewanż u siebie, remis ze Sportingiem, ale trochę się oszczędzali, bo ta liga też dla nich ważna, no więc tutaj ciężka przeprawa. Dla Juventusu na pewno ciężka przeprawa. I o 20.45 też super spotkanie. Komentarz Patryk Mirosławski i Piotr Czachowski i to mecz Fiorentiny z Romą. No Roma ostatnio, no naprawdę od przyjścia Daniela De Rossiego, to już ileś razy mówię, no to super forma. Fiorentina bez Beltrana, on jest zawieszony za kartki, a kontuzjowana trójka. Gaetano Castrovilli, Christensen i Christian Kouame. Difidato 1, Jack Bonaventura. W ogóle to spotkanie Fiorentiny z Romą to spotkanie Christensenów, bo po stronie Fiorentiny nie wystąpi Christensen, a po stronie Romy z kolei zawieszony za kartki Christensen, tylko że jeden przez K, a drugi przez CH. Zresztą ktoś się śmiał na grupie facebookowej, że tych Christensenów to jest masa w tym roku w Serie A. W Romie również nie zobaczymy Tamiego Abrahama. Jeśli chodzi o Difidatich, to dwójka, Llorente i Lorenzo Pellegrini. No i kogoż tu można polecić? No, Paulo Dybali to chyba nie trzeba polecać, bo od przyjścia właśnie Daniele De Rossiego to nie dość, że nie łapie urazów, to jeszcze świetnie gra ostatnio, tak jak tutaj już mówiłem, przy 11 kolejki, dwa z rzędu razy został kapitanem 11 serii gier, no, więc to coś mówi. No na pewno Lorenzo Pellegrini jest taką opcją do rozważenia, ale też bym chciał Wam dać pod uwagę nazwisko takie, może nie wiem, czy nieoczywiste, jest Leandro Paredes. I tu nawet trochę, co prawda, Paredes gra w kratkę, bo ostatnich 7 występów to jest tak. 8 punktów, 1 punkt, 10 punktów, 3 punkty, 8 punktów, 2 punkty, 8 punktów, czyli tak wyglądałoby, że teraz 2 znowu albo 1, bo tak co drugi występ, ale ten Paredes rzeczywiście i potrafi podejść do rzutu karnego, jeżeli nie ma tych etatowych wykonawców i zawsze te minuty łapie, czasem jeszcze coś dołoży w postaci jakiegoś gola, także taki Leandro Paredes do środka wcale może nie być najgorszą opcją. I zostaje nam jeden mecz poniedziałkowy, 20.45, 11 marca, poniedziałek, Lazio Udinese. Komentarz Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski. Lazio, no wiadomo, że musi być dużo zawieszeń, bo przecież ten czerwony mecz, gdzie sędzia już się pogubił kompletnie, zresztą sobie odpocznie trochę od sędziowania. W związku z tym drużynie Lazio nie zobaczymy trójki. zawieszonej za kartki i dwóch kontuzjowanych, ale ci zawieszeni za kartki to Luca Pellegrini, Adam Marusic i Matteo Guendouzi, a dwójka kontuzjowanych to Rovella i Patrick. No, jest też duży znak zapytania, nie wiem czy duży, no, ale jakiś jest on in dubio, prawda, czyli pod znakiem zapytania przy nazwisku Ciro Immobile. Czy zacznie od pierwszej minuty, głównie czy zacznie od pierwszej minuty, bo raczej dostępny w kadrze będzie. No, ale to spotkanie jest dopiero ostatnim, w związku z tym tu się jeszcze będzie sporo zmieniało. Możecie do 20:30, do piątku zaczekać. Może coś więcej się okaże, ale też wcale niekoniecznie. W Udinese no też dwójka z kolei za kartki zawieszona, tutaj Wallace i Ebusele. Nie będzie dwójki na pewno, czyli Geraldo Deulofeu i Ebose. Jeśli chodzi o Jake Biola, to jeden serwis podaje, że na pewno nie, drugi jeszcze mu jakieś tam daje szanse na wykurowanie się do tego poniedziałku. Też nie wiadomo, co z Roberto Pereirą. On też jest pod znakiem zapytania, jego udział, zwłaszcza od pierwszej minuty. Podobna sytuacja jak z Ciro Immobile u przeciwników. A Difidati w drużynie Udinese to Perez, Isaac Success i Tove. Przechodzimy zatem do ciekawostki dzisiejszego odcinka. W języku polskim mamy takie pejoratywne, o zabarwieniu raczej niezbyt pozytywnym określenie dotyczące kobiet, jak mimoza, to coś delikatnego, jakaś osoba, która ma trochę swoje humory, niespecjalnie ma dystans do siebie, natomiast mimoza we Włoszech kojarzy się przy okazji Dnia Kobiet bardzo pozytywnie, bo właśnie ten kwiat, dokładnie kwiat mimozy, czyli akacji srebrzystej, bo taka jest polska dokładna nazwa mimozy, jest symbolem Dnia Kobiet od lat 60. we Włoszech, kiedy to od 64. dokładnie roku to święto jest praktykowane i obchodzone co roku. Stało się tak za sprawą ruchu kobiet, na którego czele stały dwie panie, Rita Montagnara i Teresa Mattei. One najpierw proponowały inne kwiaty, zresztą kobiety proponowały najpierw, że może zawilce, może goździki, ale ostatecznie symbolem właśnie Święta Kobiet we Włoszech stała się mimoza, kwitnąca tak na żółto, możecie sobie zresztą to zobaczyć w internecie, jak wyglądają kwiaty mimozy. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo dostępna akacja srebrzysta, no właściwie we Włoszech rośnie tak jak u nas krzewy czy drzewa jarzębinowe i też kwitnie dokładnie na początku marca, czyli to się idealnie zbiega z tą datą. Jest łatwo dostępna, jest relatywnie tania i rzeczywiście na ulicach wielu włoskich miast 8 marca kobiety są obdarowywane tymi gałązkami un ramo cielo di mimoza, nawet przypadkowe osoby. Oprócz tego również musi być trochę w tym podcaście kulinarnie. Mamy również w wielu cukierniach z okazji tego święta ciasto mimoza, czyli taki tort biszkoptowy z kremem i z też taką posypką biszkoptu, który właśnie ma imitować kwiaty mimozy. No same kwiaty mimozy, podobnie zresztą jak zawilce, są trujące, także nie moglibyśmy ich dodawać do żadnych wyrobów cukierniczych, ale są właśnie takie specjalne desery. Na w ogóle święto kobiet we Włoszech, no to jeszcze tradycję ma w starożytnym Rzymie, bo tam były matronalia poświęcone bogini Junonie i były składane ofiary bogini Junonie właśnie jeśli chodzi o pomyślność, macierzyństwo i zdrowie kobiet, ale w takiej obecnej formie to są lata 60. Drodzy amici i amike, żegnam się z Wami na ten tydzień. Ci sentiamo presto. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymam za Was kciuki. Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dziewczyn, które grają z nami w Lidze Amici Sportivi. Ciao!